Polska popołudniówka.
Minęła 16.30, przy mikrofonie Patrycja Skalska, zapraszam na studencką popołudniówkę. Dziś moimi gośćmi są Wojciech Grzywacz oraz Mikołaj Grzywacz. Witajcie.
Kłaniam się.
Witamy.
Na początku chciałabym porozmawiać jeszcze na temat dnia 11 listopada, a dokładniej o Marszu Niepodległości. Jak wy, jako studenci w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, widzicie ten marsz?
Jest to niesamowicie istotny dzień dla polskiej historii, ponieważ 11 listopada odzyskaliśmy niepodległość. Myślę, że warto łączyć się pod jednym szyldem w tym dniu i czcić, modlić się za wszystkich bohaterów i nawiązywać do tego dnia, żeby przyszłe pokolenia i młodzi wiedzieli, jak ten dzień jest istotny.
Tak jak powiedział Mikołaj, to jest po prostu wielkie święto Polski i Polaków. Każdy Polak, każdy patriota ma w swoim sercu, powinien mieć w swoim sercu miłość do ojczyzny. I tą miłość Polacy, którzy maszerują w Marszu Niepodległości, właśnie wyrażają w taki oto sposób. Niosąc polskie flagi, śpiewając polskie pieśni, wychwalając polskich bohaterów. I ja jako student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej mogę powiedzieć, że akurat w tym roku nie byłem na marszu, ale byłem rok temu. I na własnej skórze poczułem tę wspólnotę, to wszystko, co nas łączy. Bo pamiętajmy, że jeśli my jako naród nie będziemy zjednoczeni, to bardzo łatwo będzie nas podzielić. Bardzo łatwo będzie Polskę, kolokwialnie mówiąc, nawet wprost zniszczyć.
Czy ten marsz jest potrzebny w naszych czasach?
Osobiście uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, jak najbardziej potrzebny, dlatego że on nas spaja. Jest pewnego rodzaju manifestem polskości i patriotyzmu.
Oczywiście, ja się zgadzam. Ten marsz jest bardzo potrzebny, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy Polskę z różnych stron atakują różne środowiska, szczególnie lewicowo-liberalne. I to jest takie zjednoczenie narodowe, takie właśnie wspólne pójście w kierunku takim właśnie patriotycznym i w kierunku takim budowy polskiej tożsamości, bo pamiętajmy, że ten marsz przede wszystkim łączy szczególnie młode pokolenia, bo tam, jak się patrzy, tam jest mnóstwo tych ludzi i to jest naprawdę bardzo budujące, że młodzi ludzie pamiętają o tym, co w życiu każdego patrioty jest ważne, czyli o obowiązku poszanowania i o obowiązku miłości ojczyzny.
Czy to środowisko lewicowe boi się marszów?
Myślę, że tak. Myślę, że to środowisko boi się marszów, gdyż lewica z natury jest kosmopolityczna. Ona nie przywiązuje do takich wartości jak ojczyzna, jak Bóg, jak honor. I dla nich właśnie takie marsze są znakiem ostrzegawczym, że sprawy w Polsce nie idą po ich myśli. Dlatego myślę, że to jest dla nich takie zagrożenie i czują, że muszą ten marsz zdyskrytować.
Mikołaj, dlaczego media zareagowały w taki, a nie inny sposób na nasz Marsz Niepodległości?
Warto, myślę, zauważyć, że bardzo duża część polskich mediów nie należy do polskich rąk. Są to media różnego rodzaju innych krajów i myślę, że politykom w innych krajach zależy też na tym, żeby Polska się nie jednoczyła, żeby następowało pewnego rodzaju szumy, żebyśmy nie potrafili się porozumieć między sobą.
Czy dobre było to, że ulicami Warszawy przeszły parę marsze? Czy lepiej byłoby, gdyby był jeden marsz wspólny Polaków?
Ja osobiście uważam, że za rok, szczególnie kiedy będziemy mieli setną rocznicę obchodów Dnia Niepodległości, taki marsz jeden wspólny powinien zostać zorganizowany. I myślę, że tutaj tym człowiekiem, który powinien do tego zachęcić, powinien być właśnie prezydent Andrzej Duda. On jako głowa państwa, jako takie spoiwo narodu, powinien zachęcić wszystkich, aby poszli w jeden marszu, bo wszyscy jako Polacy, którzy jesteśmy patriotami, przywiązani do tych wartości, które nas, naszą tożsamość budują, w takim marszu powinniśmy pójść i wyrazić właśnie w tą okrągłą, niezwykle istotną setną rocznicę nasze przywiązanie do ojczyzny. I oczywiście lepiej, że gdyby był jeden marsz, ponieważ kraj, jeśli jest wspólnotą, jeśli jest zjednoczony, wtedy jest bardziej sprawny, wtedy jest silniejszy. Natomiast kiedy, tak jak w tym roku, mieliśmy kilka marszy, mieliśmy też taki, no, mało chlubny, powiedziałbym, marsz Antify, o którym nie mówi się tak wiele, a na którym niezwykle dużo incydentów, o których lepiej nawet nie mówić, co tam się działo, to rzeczywiście taki jeden marsz pokazałby, że Polska jest silna właśnie patriotyzmem.
Tylko dopowiem jedno zdanie, że prawda zawsze się przyda, nawet jeżeli jest zakłócana w każdy możliwy sposób.
Wojtek, powiedziałeś, jesteśmy patriotami. Co to znaczy być patriotą według ciebie?
Bycie patriotą to jest przede wszystkim, najpierw trzeba sobie uświadomić to, że każdy człowiek jest przypisany do jakiejś wspólnoty. Tak jak my jesteśmy jako młodzi ludzie członkami wspólnoty akademickiej, to jeszcze przed tym, że należymy do wspólnoty akademickiej, jesteśmy członkami naszych rodzin. To jest nasza pierwsza wspólnota. Jesteśmy członkami Kościoła. to jest nasza druga wspólnota i jesteśmy członkami ojczyzny, jesteśmy obywatelami Polski. Mogą być obywatele Polski, ale oni niekoniecznie mogą Polskę miłować i kochać. I to jest właśnie ta różnica, że nie każdy obywatel Polski, nie każdy mieszkaniec Polski może być patriotą. Patriotą jest tylko ten, kto zna historię Polski, kto w każdej chwili jest gotów za Polskę przelać krew i kto jest gotowy Polsce w każdej chwili służyć, niezależnie od tego, jaka może być za to kara bądź nagroda.
Mikołaj, czy w dzisiejszym świecie łatwo być patriotą?
Myślę, że jak najbardziej odpowiedź na to pytanie brzmi nie, ponieważ istnieją bardzo liczne grupy osób, które starają się uprzykrzyć życie patriotów jak się tylko da. Właśnie to, co rozmawialiśmy, na przykład poprzez publikowanie bardzo dużej ilości artykułów, które są sprzeczne z prawdą, mówią właściwie o tym, co się dzieje na marszu. Na przykład wolą wspominać o małych zatarczach osób na marszach, tych patriotów, którzy chodzą, zamiast mówić o tym, że generalnie, jako ogół, jest spokojniej. Ludzie potrafią się godzić, idą pod jednym szylem. Myślę, że jak najbardziej ciężko jest być patriotów w tych czasach. Natomiast jeżeli ma się wokół siebie ludzi, którzy wyznają podobne wartości, patrzą na świat w podobny sposób, to jest raźniej i myślę, że to pomaga.
W tym roku hasło marszu brzmiało "My chcemy Boga". Jest to niesamowite świadectwo dane przez Polskę. Czy można powiedzieć, że Polska jest taką wysepką, która jest po prostu sama w tych, można by powiedzieć, normalnościach, tak? Bo to, że chce się mieć rodzinę, to, że człowiek ma potrzebę modlitwy i tak dalej, to są normalne wartości. I czy właśnie Polska jest taką wyspą?
Patrzę dzisiaj na Europę i myślę sobie, że to jest naprawdę wielkie szczęście żyć w Polsce. Pamiętajmy, że Europa w swoich korzeniach jest zbudowana na takich trzech filarach. Jest to chrześcijaństwo, jest to filozofia grecka i jest to prawo rzymskie. I dzisiaj o tych wszystkich trzech filarach w krajach europejskich, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, się zapomina. Polska jest tym modem, który te wartości ma wyryte głęboko w sercu. I możemy być bardzo szczęśliwi z tego powodu, że nasze władze także nie zapominają o tym i starają się tworzyć, że tak powiem, klimat w Polsce właśnie w sposób taki bliski ideałom chrześcijańskim, bliski ideałom cywilizacji łacińskiej. I dzisiaj rzeczywiście to jest bardzo trudne, żeby dawać świadectwo tych właśnie wartości, ale jednak my jako Polacy mamy, myślę, szczególne zadanie, bo jesteśmy jako nieliczni predestynowani do tego, żeby dawać świadectwo właśnie po to, żeby inni ludzie, inni mieszkańcy Europy, szczególnie zachodniej, się obudzili. I mam nadzieję, że pewnego dnia się obudzą.
Mikołaj, wspomniałeś o incydentach, które pojawiają się na marszach. Oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, że my jako Polacy się po prostu od tego odcinamy. Polacy, którzy idą w tym Marszu Niepodległości. I tutaj takie pytanie, czy można powiedzieć, że to Platforma Obywatelska stoi za tymi incydentami, za tymi, które działy się w tym roku i tymi, które działy się jeszcze silniej w latach poprzednich?
Myślę, że bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem można powiązać te incydenty z szeroko rozumianą opozycją. Osobiście nie bym skłonny mówienia o konkretnej partii politycznej, która jest czemuś winna, natomiast patrząc na wypowiedzi polityków tak zwanej opozycji, można zauważyć, że ich nastawienie nie jest nastawieniem pozytywnym. Raczej starają się albo zostawać na granicy neutralnej, bądź właśnie tej negatywnej.
Ja tylko, jeśli mogę, dopowiem, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, to mieliśmy taki incydent kilka lat temu, kiedy to tak w sposób prowokacyjny podpalono budkę pod ambasadą i ta właśnie prowokacja była dziełem, jak się dowiedzieliśmy z taśm nagranych u Sowy, właśnie była prowokacją autorstwa Platformy Obywatelskiej.
Przed marszem były premier Donald Tusk składał kwiaty na placu Piłsudskiego, co spotkało się z gwizdami ze strony Polaków. Czy to zachowanie było właściwe, waszym zdaniem?
Ja powiem tak, według mnie żadnego rodzaju negatywne emocje przy takiej okazji nie są dobre. Dlatego ja uważam, że takich gwizdów nie powinno być. Nie powinno być gwizdów na jakiegokolwiek Polaka, szczególnie w takim dniu. Ludzie mają, że tak powiem, swoje odczucia, swoje emocje i rozumiem, że po prostu nie mogli się powstrzymać i te emocje uwydatnili w taki sposób, chociaż no... Ja uważam, że to nie było zbyt odpowiedzialne i nie powinno się takich rzeczy robić, niezależnie od tego, jakie ma poglądy.
Tak, ja jeszcze może dodam, że zadaniem prezydenta naszego kraju jest łączenie wszystkich środowisk, jakie jest w stanie, że tak powiem, wokół jednego celu bądź jednej okazji, jak właśnie teraz Święto Niepodległości. połączyć, zebrać. Także intencja prezydenta była jak najbardziej dobra, natomiast ludzie pamiętają Donalda Tuska jako premiera, jako jeszcze posła w wcześniejszych latach i mają do niego słusznie, niesłusznie pewne zastrzeżenia i myślę, że to jest naturalne, że ta rzecz się stała. Oczywiście to nie jest nic dobrego, ponieważ nie powinno się nikogo wygwizdywać ani buczeć. Natomiast to, że prezydent go zaprosił, patrząc na to, że jest przewodniczącym Rady Europy, było dobrym posunięciem.
Jeśli mogę, tylko dodam, że Donald Tusk, który zarówno rok temu, jak i dwa lata temu nie przyjął tego zaproszenia, to teraz przyjął i to jest według mnie w jasny sposób pokazanie, że to jest gierka polityczna, która miała na celu rozbicie obozu rządzącego w Polsce i poniekąd to się mu udało, ponieważ pewni ludzie źle zinterpretowali to zaproszenie właśnie dla Donalda Tuska, chociaż jak potem dowiedzieliśmy ze źródeł kancelarii prezydenta, tak jak mówił Donald Tusk, iż zaproszenie było bardziej ciepłe, że tak powiem, to potem okazało się, że to było po prostu zwykłe kłamstwo, które właśnie Donald Tusk przedstawił jako fakt.
Po marszu były premier napisał na Twitterze taką wiadomość. W dalekiej Azji spotkania z przywódcami USA, Chin, Indii, Kanady i Japonii i ASEAN. W kuluarach także pytania o Polskę w związku z marszem narodowców. Bez złudzeń. Reputacja katastrofa. Może nie wszyscy się tym przejmują, ale ja tak. Czy to nie jest tak, że Donald Tusk tymi tweetami i swoim zachowaniem prowokuje Polaków do takich gwizdów, które się zdarzyły na marszu?
Ja bym spytał przede wszystkim Donalda Tuska o jedno. Skoro on słyszał właśnie te słowa z ust zagranicznych polityków, te właśnie negatywne odczucia co do Marszu Niepodległości, to ja się spytam Donalda Tuska tak. Co on na ten temat im odpowiedział? Czy on bronił Polski? Czy on powiedział, że te incydenty były tylko pewnym marginesem? Czy po prostu nie zachował się jak mąż stanu i nie bez swojego kraju, tak? To jest pytanie do Donalda Tuska.
Może i nawet im przytakiwał.
A może i nawet tak. To jest już pytanie, jak mówię, do Tuska i byłbym rad, gdyby na to pytanie odpowiedział.
Parlament Europejski przyjął krytyczną rezolucję dotyczącą praworządności w Polsce. Za sankcjami dla Polski podpisało się 6 Polaków z Platformy Obywatelskiej. Oprócz rezolucji Parlament Europejski przegłosował poprawkę wzywającą polski rząd do potępienia marszu. Czy te osoby, które tak, a nie inaczej, jako Polacy zagłosowały, można nazwać zdrajcami?
Z całą pewnością jestem przekonany o tym, że są ludzie w polskiej polityce, którzy nie życzą Polsce dobrze. To jest pewne, zawsze znajdą się czarne owce w stadzie. Warto również zauważyć, że sama instytucja Unii Europejskiej od pewnego czasu, najważniejsi ludzie z nią związani, mają pewnego rodzaju podejście do Polski. Na przykład, tak jak mówisz, negatywne podejście do Marszu Niepodległości. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Przecież ci ludzie nikomu nie zawadzają, oni chcą tylko manifestować swój patriotyzm.
Posłuchajmy teraz fragmentu wypowiedzi konferencji prasowej Grzegorza Schetyny.
Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że to, co widział cały świat, bo zdjęcia kompromitujące, hańbiące historię naszego kraju, obiegu media całego świata, są odpowiedzialni za te zachowania. Ten rząd PiS jest odpowiedzialny za przyzwolenie dla języka, dla mowy nienawiści, dla takich zachowań, dla agresji wewnętrznej wojny, dla hołubienia bojówek, które z nacjonalistyczną, z nacistycznych haseł tworzą i próbują tworzyć polityczny język. Chcę powiedzieć, że to rząd PiS, to brak reakcji ze strony premier Szydło jest odpowiedzią na tą hańbę i na ten wstyd, który widzieliśmy 11 listopada. Dlatego żądam od premier Szydło podania się do dymisji, podania do dymisji całego rządu. Jeżeli nie nastąpi ten gest symboliczny i honorowy, to w przyszłym tygodniu zgłosimy wniosek o konstruktywne wotum ufności i odwołanie tego rządu. Rozmawiałem z liderami Nowoczesnej, z liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten wniosek uzasadnimy i podpiszemy razem i wspólnie wystąpimy o odwołanie tego rządu.
Jak skomentujecie to, co powiedział Grzegorz Schetyna?
Ja mogę skomentować te słowa Grzegorza Schetyny tylko w takich bardziej żartobliwych kategoriach, ponieważ Grzegorz Schetyna ma problemy z własną partią, ma problemy z przywództwem w Platformie Obywatelskiej, jest przez różne środowiska obarczany winą za bardzo złe wyniki Platformy w sondażach. No i co może opozycja robić w takim momencie? No, zrzucać wszystko na rząd, jak to opozycja, bez konstruktywnej, że tak powiem, krytyki, bo do tego jest powołana prawdziwa opozycja w państwie demokratycznym. A Grzegorz Schetyna, jak to bywa w polskim Sejmie, no, przerzuca się z pozostałymi partiami opozycji, kto mocniej uderzy w rząd. I to ja z mojej strony ja to widzę tak, kto bardziej absurdalnie zaatakuje rząd. No wiemy przecież, że w tym momencie taki wniosek o odwołanie całego rządu jest kompletnie bezsensowny i to jest tylko tak zwany teatr polityczny.
Dziękuję bardzo za tę część rozmowy, a teraz zapraszam na chwilę z muzyką. Witamy ponownie po przerwie muzycznej. Słuchacie studenckiej popołudniówki. W studiu gościmy dzisiaj studentów politologii Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zdążyliśmy już powiedzieć o Marszu Niepodległości, a także zdefiniować nasz patriotyzm. Teraz przejdźmy do spraw rządu. Politycy zapowiadają rekonstrukcję rządu. Jak myślicie, jakie zmiany zostaną wprowadzone?
Pani premier Beata Szydło mówiła niedawno w wywiadzie telewizyjnym, że te zmiany wbrew różnym medialnym zapowiedziom będą miały bardziej charakter strukturalny, instytucjonalny. Moje osobiste zdanie na ten temat jest takie, że te zmiany będą raczej w zakresie cyfryzacji, to znaczy teraz mamy oddzielne Ministerstwo Cyfryzacji i to ministerstwo myślę, że zostanie zlikwidowane, a jego kompetencje zostaną przekazane różnym innym resortom w polskim rządzie. To będzie, myślę, według mnie jedna zmiana, a poza tym różne głosy słychać w mediach na ten temat. Mówi się, że tekę premiera ma przyjąć były premier Jarosław Kaczyński. Jednak dla mnie to byłby nie tylko błąd polityczny, ale to byłby taki cios w wyborców, taki cios w tych wszystkich, którzy uważają Beatę Szydło za świetnego premiera, w tym ja tak osobiście uważam.
Według mnie nie będzie żadnych przełomowych zmian. Właśnie tak jak mówił Wojtek, absolutnie się zgadzam z tym, że jeżeli już to zmiany będą na zasadzie kosmetycznej, pewnego rodzaju strukturalnej, myślę, że ten rząd się sprawdza pod naprawdę wieloma względami. Jest to pierwszy rząd od naprawdę wielu lat, który rzeczywiście manifestuje wartości patriotyczne, mówi głośno. Jego przedstawiciele głośno mówią o tym, że są wierzący, że wyznają prawicowe wartości i nie widzę osobiście jakichś wielkich zmian.
Wojtek, jak oceniasz pracę rządu przez te 2 lata?
Jesteśmy teraz na półmetku, jesteśmy po 2 latach pracy tego rządu. Rządu pierwszego w historii III RP, który osiągnął samodzielną większość. Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia w III RP osiągnęła samodzielną większość w Sejmie i może rządzić bez dobierania koalicjantów. I to na pewno pomogło, bo jeśli mamy jednolity program, mamy jakiś jednolity punkt odniesienia, to wtedy zdecydowanie łatwiej się rządzi. No i jeśli chodzi o pracę rządu, to na pewno chciałbym podkreślić to, że jest to zdecydowanie pierwszy rząd, czy nieliczny z rządów po 89 roku, który realizuje to, co obiecał w kampanii wyborczej. To się dotychczas nie zdarzało i oby to się stało regułą.
Tak, wyobrażenie o politykach polskich przez nasze społeczeństwo zawsze było takie, że bardzo często słyszeliśmy, że politycy to są złodzieje, że obiecują gruszki na wierzbie, a nigdy nic nie realizują. Właśnie teraz mamy sytuację absolutnie przeciwną do tego. Można się zgadzać bądź nie zgadzać z postulatami rządu, z ich obietnicami, które teraz realizują, ale trzeba przyznać im na pewno to, że są wytrwali i nie okłamują obywateli.
A czy to wszystko, co mówiliście, przekłada się na sondaże?
Ostatnie badania przez w zasadzie cały okres przecież tych 2 lat pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ani na moment nie straciło swojej przewagi sondażowej. W zasadzie żadne badanie opinii publicznej nie pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość straciło zaufanie obywateli. I to jest, oczywiście, możemy różnie interpretować sondaże. W sondażach najważniejsza jest tendencja, a w ostatnich miesiącach widzimy, że tendencja jest wzrostowa. I to pokazuje, że Polacy są zadowoleni z tego, co robi rząd Beaty Szydło. Ale też te sondaże pokazują, że opozycja, która jest podzielona, która jest w totalnej rozsypce, nie ma programu, nie ma co zaoferować Polakom. I to też na pewno wzmacnia Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, warto jeszcze zauważyć, że może to wynikać również z tego, że po prostu obecna partia rządząca pasuje obywatelom i to jest właśnie wynik tego, że nie potrafią zbić kapitału wyborczego, nie mają jak zachęcić obywateli na głosowanie na nich, bo im się po prostu podoba.
Czy możemy być dumni z tego, w jakim miejscu na arenie międzynarodowej stoi teraz Polska?
Myślę, że jak najbardziej. Właśnie w dobie wyśmiewania się z takich wartości jak patriotyzm, jak właśnie widzimy w zachodnich gazetach, że te eventy są jak najbardziej źle kojarzone i źle opisywane, możemy być dumni z tego, że my wyznajemy pewne wartości, nie wstydzimy się ich i chcemy kontynuować ich propagowanie.
Poza pewnymi kwestiami, takimi jak według mnie sprawa relacji z Ukrainą, gdzie jesteśmy zbyt ulegli wobec narodu ukraińskiego, powiedziałbym, że rzeczywiście nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest zdecydowanie silniejsza niż to było przez ostatnie lata. Jako takie sukcesy, jako takie kamienie milowe bym wskazał szczyt NATO, który odbył się w Polsce, który był wielkim sukcesem organizacyjnym i wielkim sukcesem w zakresie ustaleń, które na nim poczyniono. Chciałbym wskazać także wizytę Donalda Trumpa w Polsce, gdzie wygłosił programowe przemówienie w swojej polityce, która dotyczy Europy, szczególnie Europy Środkowej, co nas szczególnie cieszy. Ta wizyta Donalda Trumpa pokazała, że Polska się liczy na arenie międzynarodowej. Jesteśmy coraz silniejsi. Także takim aspektem, w którym Polska jest dużo silniejsza, jest sprawa takich relacji ogólnoświatowych. Przecież dostaliśmy się na lata 2018-2019 do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u jako niestały członek przy żadnym głosie sprzeciwu. To jest olbrzymi naprawdę sukces Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prezydenta i całego rządu.
Nasz czas antenowy dobiega końca, ale chciałbym jeszcze zapytać o wybory na prezydenta Warszawy, które odbędą się za rok. Znamy już kandydatów Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, ale jednak cały czas nie wiemy, na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość. Jakie wy macie kandydatury?
Dla mnie kandydatura jest jedna, ponieważ istnieją pewnego rodzaju przecieki na Twitterze, czy na Facebooku, czy w ogóle w mediach, że prawdopodobnym kandydatem będzie Patryk Jaki. Myślę, że w Warszawie jest potrzebna właśnie świeżość, żeby to był młody polityk, który zna realia, zna młodych ludzi, tych, którzy aktualnie są motorem napędowym gospodarki, będzie wiedział, jak kierować naszą stolicą. Myślę, że to będzie dobry kandydat.
Ja się całkowicie zgadzam w tej kwestii z Mikołajem. Patryk Jaki jako szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie pokazał się jako człowiek kompetentny, jako człowiek, który ma chęci do tego, żeby Warszawę z tych właśnie sideł rozmaitych mafii reprywatyzacyjnych wyciągnąć. I ja myślę, że on wręcz jako jedyny kandydat z obozu Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie wygrać te wybory, gdyż wiemy, że Warszawa jest bardzo trudnym terenem i naprawdę będzie bardzo trudno wygrać tam kandydatowi spoza opozycji. Tym bardziej, że przecież Platforma Obywatelska wystawiła Rafała Trzaskowskiego, Nowoczesna wystawiła Pawła Rabieja, czyli takich ludzi, którzy według mnie mają spory potencjał, żeby jednak warszawiaków przekonać, że tak jak było za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz, było dobrze. Jednak w Warszawie zdecydowanie potrzebna jest zmiana, potrzebny jest Patryk Jaki według mnie.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbywa się bardzo dużo kongresów, konferencji z politykami. Jest to dla Was, przyszłych politologów, okazja, by spotkać ministrów, czy nawet premiera, bądź prezydenta Polski. Czy udało Wam się kiedyś porozmawiać z jakimś politykiem?
Mi osobiście udało się raz zamienić dosłownie dwa słowa z panią Beatą Kempą. Myślę, że te momenty są strasznie wartościowe dla każdego studenta, ponieważ, że tak powiem, wiedzimy tą politykę od kuchni. Jesteśmy w stanie poznać chociaż trochę te osoby, jakie są w prawdziwym życiu, nie tylko w telewizji, bądź w jakiegokolwiek rodzaju mediach. I to jest jak najbardziej uczące i potrzebne.
Ja także, tak jak Mikołaj, miałem przyjemność przywitać się z panią minister Beatą Kempą. Poza tym kilka miesięcy temu miałem okazję zadać pytanie panu premierowi Jarosławowi Gowinowi. No a także poza tym, wielu polityków widzieliśmy na własne oczy, słuchaliśmy ich wykładów, mieliśmy szansę nauczyć się czegoś od nich, tak? Bo my jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, żeby się czegoś nauczyć. Studia są po to, żeby się kształcić, żeby się rozwijać i ta uczelnia daje naprawdę niepowtarzalne szanse do realizacji takich celów.
I tym kończymy dzisiejszą studencką popołudniówkę. Dziękuję Wam, chłopaki, za poświęcony czas.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
A naszych słuchaczy zapraszam na kolejną audycję za tydzień o stałej porze. Patrycja Skalska, do usłyszenia.